Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Jesteśmy dzisiaj w Konwersatorium we dwóch. Jest Piotr Kaznowski.
Dzień dobry
Piotrze. I jestem ja. I we dwóch będziemy rozmawiali o mitologii XXI wieku, to znaczy tak naprawdę o filmach, ale Państwo wybaczą nas w tych rozmowach, które jakiś czas temu rozpoczęliśmy, bo już rozmawialiśmy o Czarnym Lustrze jakiś czas temu, że w tych rozmowach nie tyle nas interesuje, choć oczywiście tego dotykamy, nie interesuje nas jakby sam kunszt filmowy, ani też nie interesują nas emocje, które wokół filmów powstają. Każda z tych rzeczy po trochę nas interesuje, ale najbardziej interesuje nas pewna treściowa konsekwencja tych utworów, ich spójność, no i w związku z tym to, co tak naprawdę wypełnia przeżycia, myślenie naszego świata. Dlatego mówiliśmy też czasami o naszych rozmowach jako o śledzeniu komedii ludzkiej naszego czasu, bo chcemy poznać nie tylko myślenie realizatorów tych filmów, ale trochę też myślenie ludzi, którzy na te filmy chodzą, dyskutują, nimi się inspirują, pasjonują. Dzisiaj mamy dwa filmy, one w pewnym momencie gdzieś wydobędziemy je i postawimy w naszej dyskusji przed oczy. Dwa nowe filmy, film Aronofskiego Mother, Matka, tak, z wykrzyknikiem, i film Jorgosa Lanthimos,
Zabicie świętego Jelenia. Tak chyba jest przełożone na polski. Tak.
To o tym będziemy rozmawiali, niestety zdradzając różne fragmenty treści, fabuły tego filmu, bo tak niestety w rozmowie nam wyjdzie.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Tutaj od razu aż mnie kusi, żeby pewną dygresję powiedzieć, bo to też jest a propos naszego tematu. Nasz przyjaciel z redakcji, Paweł Grat, mówi, że on nie uznaje pojęcia spoileru, ponieważ jest strukturalistą, a struktury nie mają historii, więc jakby to się dzieje w czasie, chronologicznie, podczas akcji, w fabule filmu czy opowieści jest drugorzędne absolutnie. To jest ciekawe, bo no, to jest taki bomot, ale to trochę dotyka tego, czym się zajmujemy, bo nas już nie interesuje samo doświadczanie właśnie emocji podczas oglądania filmu, czyli to, co Arystoteles by nazwał widowiskiem, tak, które możemy sobie na bok odjąć, tylko nas interesuje mitos właśnie, ten mit, który tam jest. I o ile...
No, ty jesteś sławnym mitozofem. Tutaj mam przed sobą twój sprzed lat 2008 z Christianitas artykuł obszerny, rozważanie między fatum a marzeniem, gdzie tutaj jest mitoanaliza. Ja ciebie mitozofem nazwałem, ale
no, tak,
mitoanalitykiem.
Tak, już nawet miłośnicy mitów są poniekąd filozofami. To jest to słynne powiedzenie, dlatego, że się dziwują. Ja tam zapożyczyłem od Denisa de Rougemonta to pojęcie mitoanalizy. I jak sobie dzisiaj o tym myślę, to ono w pewnym sensie jest problematyczne, bo no, oczywiście słowo mitos greckie no, jest wieloznaczne i ono po prostu może znaczyć historia, fabuła, opowiadanie, a my go używamy już z tym całym bagażem jakby pojęciowym, historycznym, czyli jako pewne zmyślone opowiadanie, albo takie właśnie alegoryczne właśnie opowiadanie, które nie jest realistyczne, prawda? Jak myślałem o tym, o dzisiejszym naszym spotkaniu, no to uświadomiłem sobie, że zadałem sobie pytanie, czy rzeczywiście my mamy do czynienia z mitami, w sensie, czy możemy nazywać te produkcje mitami, no, czy one stają się mitami. No, tutaj sytuacja jest trochę odwrócona. Zresztą tamten tekst, który wspomniałeś, on też to pokazywał na przykładach, że właśnie te współczesne mity często są budowane na odwróceniu tych klasycznych mitów. I to też dużo mówi o nas samych. No, ja myślę, że zaczęliśmy ciekawie ten cykl, bo mówiliśmy o Czarnym Lustrze i to w pewnym sensie stało się metaforą tych dalszych spotkań. Właśnie będziemy starali się przeglądać w tych lustrach, czy to czarnych, czy białych, w zależności od tego, czy kino, czy ekran telewizora, i patrzeć na naszą kulturę współczesną. No i dlaczego te dwa filmy dzisiaj, no przyznam się szczerze, to ja zaproponowałem
te dwa filmy. Właśnie, ty tutaj nas przymusiłeś do oglądania.
No właśnie, to jest dobre słowo, przymusiłem, bo możemy się zgodzić, że nie są to filmy, które bezpośrednio dają sprawiają przyjemność podczas oglądania. Otóż dlatego, że o ile na pierwszym spotkaniu mówiliśmy sobie w ogóle o tym, jak właśnie współczesne kino czy seriale, bo to akurat chodziło o produkcję telewizyjną, zadają pewne pytania, na które odpowiedzi sami szukamy i to nas jakoś wciąga w oglądanie tych produkcji, nawet jeżeli odpowiedzi nie są dla nas przyjemne, tak? I inne kwestie, które z tego wynikają, o tyle tutaj chciałem się zatrzymać nad samym problemem właśnie mitu, w sensie na ile współczesna opowieść ma ten potencjał mitu i na ile jest jakby nośna symbolicznie. I to są dwa filmy, które mają dużo ze sobą wspólnego. Nawet można powiedzieć, że jest pewna klamra konstrukcyjna, jakbyśmy je po kolei oglądali, bo jeden z nich zaczyna się sceną otwartego, bijącego serca, drugi kończy się sceną wyciągania serca, nawet na tym poziomie czystej historii, ale oczywiście jest bardzo dużo wspólnych właśnie alegorycznych, metaforycznych odniesień mitologicznych, religijnych, biblijnych, które... I tutaj już jest pytanie, czemu służą w tych filmach? Ale żeby na nie sobie odpowiedzieć, musimy coś o tych filmach najpierw powiedzieć.
Konwersatorium. Wracamy do rozmowy o mitach XXI wieku, obserwowanych poprzez filmy. Dzisiaj chcemy rozmawiać o filmie Aronofskiego Matka i o zabijaniu świętego jelenia. Dlaczego dzisiaj mamy rozmawiać o tych dwóch? Pytam ciebie jako inicjatora.
Właśnie dlatego, że one mają duży potencjał alegoryczny czy metaforyczny. Znaczy inaczej, wydaje mi się, że nie da się tych filmów nie da się opowiedzieć, o co w nich chodzi, jeżeli nie wejdziemy na ten poziom metaforyczny, bo one same w sobie, no, te historie są takie dosyć dziwne. Może jednak streścimy krótko, spróbuję, nie wiem, czy się uda, czy zdążymy właśnie. Może od filmu Darrena Aronofskiego. Te dwa filmy są zbudowane bardzo podobnie. Jesteśmy wciągani w jakąś historię, która... Zaczyna się dosyć jakoś tak normalnie w miarę, ale już od samego początku...
Jest
powolne i pojawiają się pewne tylko takie przesłanki, że coś tam jest niepokojącego, coś tu nie gra do końca. No i w przypadku filmu Mother jest dom, młoda kobieta, ma starszego od siebie, no najprawdopodobniej męża, który jest, jak się okazuje, poetą. Ona zajmuje się tym domem, bardzo o to dba i zaczynają się pojawiać nagle niespodziewani goście w tym domu. Jednocześnie wiemy, że ten poeta cierpi na jakąś niemoc twórczą, nie jest w stanie nic napisać. Widzimy, że ona go bardzo kocha, on ma taki dziwny stosunek do niej, jakby ciągle tak, no niby zachowuje pewne konwencje, które grzecznościowe, ale mam wrażenie, że on w ogóle myśli o czymś innym, nie o niej, bardziej chyba o sobie. No i pojawiają się różne postacie. Najpierw jakiś mężczyzna, który myśli, że ich dom jest hostelem, potem dołącza nagle jego żona, później się pojawiają synowie i zaczyna się robić już bardzo dziwnie, bo dochodzi tam do morderstwa, jeden z synów zabija drugiego, potem jest scena z typy, gdzie przychodzą jacyś jeszcze więcej nieproszonych gości, oni zaczynają demolować ten dom.
Jakbyśmy byli w samym środku jakiegoś po prostu dziejowego procesu.
I to się dzieje już coraz bardziej surrealistyczne zaczynają być te sceny. No i oczywiście, a na koniec ta końcówka to już jest zupełnie, no nie ma nic wspólnego z jakimś realizmem opowieści. Tam w końcówce filmu on też tempo bardzo nabiera prędkości i mamy już takie przeskoczenia i widać i widzimy, że już nas Aronofski wrzuca w opowieść, która nie jest wcale, jakby to powiedzieć, no ona nie ma być właśnie taką linearną, prostą opowieścią o dwójce ludzi, którzy mieszkają w domu, tylko jest to ewidentnie jakaś alegoreza, tak? No i oczywiście wtedy się włączają nam te wszystkie schematy, w których ta pierwsza para to będzie Adam i Ewa, ich dzieci Kain i Abel i to pierwsze morderstwo. Kain zostaje nawet naznaczony, prawda? I w tym wszystkim się okazuje, że ten poeta, no to jest, no wychodzi z tej układanki, że ten poeta jest Bogiem, a ta kobieta, ta jego małżonka, no właśnie, tu jest najbardziej chyba takie nieoczywiste, ale no on w ostatniej scenie filmu on jej tłumaczy, że ona jest tym jego środowiskiem, tym jego domem, w którym on może funkcjonować, tak? I to jest, że on potrzebuje właśnie tej miłości, którą od nią dostaje, żeby mógł tworzyć, bo to jest jakby jego natura, jego istota. No i tam oczywiście, jak się spojrzy na to przez ten pryzmat, no to jakby te elementy się zaczynają jakoś tam układać w jakąś układankę, tylko na koniec nie wiadomo, o co w tym, znaczy po co, w sensie i o co w tym chodzi. Normalnie byśmy się spodziewali tak, że losy tego poety i tej kobiety, no w ogóle tych ludzi tam, były by pewną właśnie alegorią, czy symbolem, metaforą opowieści o jakimś szerszym zakresie. A tutaj tak naprawdę nie wiadomo, czy nie jest tak, że biblijne odniesienia, że to Bóg i stworzenie i losy biblijne stają się metaforą dla życia poety, dla życia twórcy, tak? Czy Aronofski nam bardziej mówi o sobie, czy Aronofski chce nam coś powiedzieć o kondycji współczesnego człowieka, bo okazuje się, że to wszystko jest taki kołowrót, prawda, że tak się musi dziać, z tego nic absolutnie nie wynika, to jest ciągła destrukcja i niemoc twórcza tego demiurga, poety, Boga, trudno powiedzieć. Bezsensowna ofiara tej, no właśnie, kobiety, nie wiem, ziemi, świata, natury, tak?
Powiedziałeś, że punkt widzenia samej konstrukcji, że w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że zostaliśmy trochę wkręceni. Najpierw takie powolne, linearne, taką narrację. Nagle wszystko zaczyna gdzieś tam, w tym momencie są te zaskoczenia. No zaskoczenia są normalną rzeczą opowieści, ale w tym momencie tych zaskoczeń jest już tak dużo, że nie widzimy ciągłości, tak? Czy jakiegoś sensu. Oczywiście no, to tutaj bohatersko wydobyłeś jakieś znaczenie. Bardzo możliwe, że ono rzeczywiście jest tak zamierzone, ale pozwól, że powiem, że ja wcale nie czuję się przekonany do tego, że w ogóle to zamierzenie daje się odcyfrować, tak? Znaczy to nawet nie tylko, nie chodzi o to, że ja bym się domagał od autora takiego, wiesz, dostarczania widzowi jakiej przyjemności, że on sobie dekoduje, tak? Mhm. To jest to, to jest to. To jest taka przyjemność, niektóre utwory jej dostarczają, ale wcale nie jestem smakoszem takich przyjemności. Nie mam takiej potrzeby, żeby odkryć systemowo, tak? Cały obraz kryjący się za tym. To jest taka przyjemność jakby gdzieś fast foodowa, tak? A więc ciekawsze jest wtedy, gdy rzeczywiście różne symbole czy alegorie do nas błyskają jakimiś ważnymi stwierdzeniami, a tutaj w ogóle nawet przez moment nie czułem się zaproszony do tego. Znaczy, rzeczywiście jest ten ciekawy moment, o którym mówisz, tej relacji między tą dwójką głównych bohaterów i właściwie ich tożsamością. Jest bardzo niepokojący, naprawdę przerażający. To jest nie tylko w tym filmie przecież, prawda? Tylko także i w tym drugim, którym będziemy mówili, jest powracający jednak ten motyw takiego, jak to powiedzieć, dziania się rzeczy w tej strukturze koła, tak, nawrotu, mm-hmm. w którym właściwie nie ma poza to żadnego wyjścia, nic się nie rozwiązuje, wszystko tylko wraca do pewnego punktu. Poza tym działająca jakaś już zupełnie nie po chrześcijańsku, jak w Ameryce predestynacja, cały teologiczny temat, ale tutaj mamy nawrót właściwie Anankę, tak, takiego musi się wydarzyć.
Jeżeli zatrzymamy się na tym etapie właśnie tego doznania i tego, co nam te opowieści mówią, no to jesteśmy, to właśnie wychodzimy z filmu sfrustrowani. Znaczy mam wrażenie, że to są filmy, które nie dają katarzji. To jest jeden z poważnych problemów. Znaczy to już pokazuje, że mamy jakiś problem, tak? Że jeżeli te mity nie prowadzą do oczyszczenia, tylko wychodzimy jeszcze bardziej sfrustrowani, to coś jest nie tak, ale można powiedzieć, no może specjalnie one są tak zbudowane, tak? Czyli to jest taki metapoziom, tak? Że ci autorzy próbują właśnie pokazać nam, naszej kulturze, no że jesteśmy uwięzieni w tym błędnym kole, tak? Ale ja nie wiem, czy nie jestem zbyt uprzejmy teraz dla twórców, a poza tym takie ciągłe funkcjonowanie na metapoziomie, tak? Takie ciągłe odklejanie się i niemożność wejścia w jakąś historię też nie jest naturalne dla nas, prawda? Też nie jest normalne.
Konwersatorium. Wracamy do rozmowy o filmach i o mitach w nich zaklętych. Mamy rozmawiać teraz o filmie Zabijanie świętego jelenia. Znowu to jest film, który jest uszyty z wielu nawiązań do różnych opowieści. Ja bym powiedział, że w ogóle rzeczą wspólną dla tych utworów jest to, że one są patchworkami, że one świadomie nie próbują odtworzyć jakiejś opowieści, tylko korzystają z materiału, który mamy w kulturze. No, trudno mi podejrzewać, raczej odwrotnie, podejrzewam, że autorzy znają bardzo dobrze ten materiał, świetnie, tylko jakby traktują go wyłącznie już jako rzucone sukno, różne rzeczy, które kiedyś ktoś nosił. Teraz wycinają z niego rzeczy, które w różnym stopniu mogą się ze sobą połączyć w ich wyobraźni, łączą je. W tym filmie, w Zabijaniu świętego jelenia, no mamy zarówno, to się tym pasjonują, jak widziałem różni komentatorzy, oczywiście interesuje ich problem tej ofiary z człowieka i po prostu Ifigenii, prawda? Mm-hmm, więc ten problem, że jest jakiś los, według tego losu ktoś musi zginąć, to jest przywrócenie jakiegoś porządku, po tym wraca jakiś spokój, prawda? Więc tu coś takiego mamy. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że gdy ja ten film oglądałem, nie bez pewnej abominacji, bo to jednak tam jest dużo rzeczy, które wywracają zmysły, nie tak destrukcyjne jak wiele innych filmów, ale dotkliwe, to z kolei bardziej ta cała mistyka, że tak powiem, krwi, ofiary, odczytałem ją bardziej poprzez nowotestamentalne, czy po prostu chrystusowe jakieś ślady, ale nic się nie mogłem doczytać, tak? To znaczy wydawało mi się, że gdzieś tutaj się to mieści. Jakiś ktoś, kto jest rzecznikiem ofiary, która musi nastąpić, ktoś, kogo się prosi o to, aby orędował. No, różne takie elementy się tam pojawiają, ale nic z tego, nie widzę opowieści chrześcijańskiej. A rozmawiałem z tobą, rozumiem, że gdy ktoś bardziej słucha śpiewu, muzyki i tak dalej, więcej zrozumie z tego filmu.
Właśnie nie wiem, czy więcej zrozumie, bo to jest ciekawe, jak nawet aktorzy na konferencjach prasowych o tym filmie mają mówić, no i wszyscy pytają, o czym jest ten film, no to oni mówią, że no, widzieli go dwa razy, czy czasami nie wiedzą i zaczynają po prostu opowiadać, jaka jest fabuła. Oczywiście to też jest jakiś zabieg marketingowy, ale coś w tym jest, tak? Znaczy, właśnie pytamy w przypadku obu tych filmów, o czym one są, mamy problem z odpowiedzeniem na to pytanie. I tutaj rzeczywiście to, o czym mówisz, no to moim zdaniem to są świadome zagrywki reżysera, które wprowadzają nas w taką wieloznaczność odniesień alegorycznych, bo tytuł jednoznacznie wskazuje na tę powieść grecką. Niektórzy wprost twierdzą, że tu chodzi o tę wersję mitu, o Ifigenii, o Agamemnonie, który przekazał Eurypides. Tak? Zresztą to odniesienie się wprost pojawia w filmie w pewnym momencie. I w treści filmu nie widzimy, nie możemy przyporządkować jeden do jednego, kto ma być tym jeleniem, prawda, kto tą boginią, kto Artemidą, kto Agamemnonem, to nie działa w ten sposób. To jeszcze nie musi być zarzut. Natomiast film sam zaczyna się inną klamrą, która nie współgra z tytułem, bo mamy na początku mamy Stabat Mater Schuberta, a końcówka to jest otwierający chorał z pasji świętego Jana Bacha, zresztą przepiękny. I zresztą mamy wiele innych odniesień już wprost chrześcijańskich, na co też zwróciłeś uwagę. No czasami to są takie drobne rzeczy.
Ale nie przypadkowe w filmie.
Tak, że one na przykład w momencie już tam narastającego dramatu, na przykład mamy scenę w gabinecie tego, bo my nie powiedzieliśmy, o co chodzi, ale no mamy w gabinecie lekarza, jeden z głównych bohaterów i tam gdzieś zakurzony na szafce stoi krzyżyk gdzieś, a potem jak jest scena, w której dzieją się dziwne rzeczy z jego córką, które stają się jakąś realizacją klątwy, która została na nich rzucona, to dzieje się w trakcie śpiewania kolędy i to jest taki ładny zabieg też wizualny. Krzyż staje się tłem dla tej sceny poniekąd, tak, to jest wizualnie zrobione. No i oczywiście no, ktoś, kto ma wrażliwość taką semiotyczną i kulturową, wychowany w cywilizacji łacińskiej, no, będzie ewidentnie szukał tych odniesień i się pogubi zaraz, no bo nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego żadnej nauki. Może krótko jednak streśćmy, o co tutaj chodzi. Film jest zbudowany w ten sposób, że oba te filmy są klasyfikowane jako horrory psychologiczne, no, to tak, o których mówimy. Zresztą Zabicie świętego jelenia chyba zdobył nagrodę na festiwalu w Sitges. To jest taki festiwal, który się właśnie w Hiszpanii, który się specjalizuje w filmach grozy i fantazy, więc jakby też jest, już jakby otwarcie jest jakby w tym gatunku. Zaczyna się sielankowo, zwyczajnie. No mamy rodzinę, parę lekarzy, mają dwójkę dzieci. No i taki pierwszy moment niepokoju się pojawia, jest taka trochę dziwna relacja między Stevenem, tym lekarzem, a Martinem, takim chłopakiem, który jest taki trochę dziwnie się zachowuje. Nie wiemy do końca, o co chodzi, tak? No oczywiście mogą być w dzisiejszej kulturze, to od razu różne podejrzenia się pojawiają. No ale z biegiem rozwijania się akcji i widzimy, że chodzi o to, że kiedyś Steven miał problem z alkoholem, operował ojca Martina. Nie wiadomo nawet do końca, jak to było, czy on trochę wypił za dużo, czy nie wypił. W każdym razie umarł na stole ten mężczyzna. I po paru latach się ten chłopak pojawia w jego życiu. No i nawiązują taką dziwną relację, taką trochę toksyczną relację. Mamy wrażenie, że Steven ma wyrzuty sumienia, bo ukrywa tę relację przed rodziną, nie mówi prawdy na jej temat. Ona się robi coraz bardziej toksyczna i w pewnym momencie Martin objawia mu w ogóle, o co tutaj chodzi. Żeby sprawiedliwości stało się zadość, to on jakby zrzuca klątwę na jego rodzinę. Wszyscy po kolei członkowie tej rodziny będą stopniowo najpierw tracili władzę w nogach, potem będą, nie będą przyjmowali pokarmów, na końcu zaczną krwawić z oczu i umrą, tak, i koniec. Więc on musi wybrać jednego z członków rodziny.
Steven,
lekarz, musi wybrać, zabić, tak, żeby jakby się wyrównało się, ten dług się wyrównał i wtedy wszystko wróci do normy. I rzeczywiście wszystko się sprawdza. W pierwszym momencie oczywiście myślimy, że ten chłopak, bo on tak, ta postać jest bardzo dobrze zagrana i zbudowana, że on jest wariatem po prostu, ale to się zaczyna wszystko sprawdzać. I widzimy, że tutaj jednak znowu, tak jak w Mother, że to nie jest wcale taka opowieść o świecie, który my znamy, tylko tutaj jesteśmy na trochę innym poziomie, na innym planie, że musimy to jakoś czytać właśnie w bardziej mitologiczny czy quasi-religijny sposób. Właśnie, o czym jest ten film? Czy Steven składa tę ofiarę tak w taki niby przypadkowy sposób, chociaż to jest tak zrealizowane, że moim zdaniem to on już wcześniej dokonał tego wyboru i no, tam jest oczywiście cała taka dramatyczna część tego filmu, gdy sobie wszyscy uświadamiają, że ta klątwa jest prawdziwa i nagle wychodzi z nich cały ukrywany wcześniej egoizm, tak? Znaczy zarówno dzieci, jak i żona Stevena zaczynają robić wszystko, co się da, żeby przekonać Stevena do tego, żeby ich nie zabijał. Przerażające to jest jakby oglądanie tego. No właśnie, i teraz znowu nie wiemy, co nam chce przez to powiedzieć reżyser, bo tam jest wiele symbolicznych odniesień, które można by bardzo ciekawie czytać. Na przykład to, że ci dorośli są strasznie zakłamani. No, wszyscy są zakłamani. Tam jest ta metafora też tych czystych rąk, które wszyscy mówią, że ten Steven ma czyste ręce, a widać, że to jest takie odwrócenie, że on w środku jest brudny, a na zewnątrz stwarza pozory i ta cała rodzina jest taka po prostu, aż też jest tak zagrane, aż do bólu sztuczna
tak, to się
i oszukana.
Mogę powiedzieć, że ta pierwsza część zapowiadała mi się na rodzaj takiego strasznego, dystopicznego, jakiejś opowieści o ludziach całkowicie pozbawionych jakichkolwiek istotnych tematów, zagadnień, spraw, rozmawiających wyłącznie o sprawach pozornych albo drugorzędnych.
No i w tym kontekście Martin, który zachowuje się jak wariat, ale który mówi jedyne sensowne rzeczy. Znaczy on mówi prawdę po prostu.
Pojawia się jako...
Nie wiem, rozmowa o przyjaźni. Pewnie masz wielu przyjaciół. Martin mówi, no nie da się mieć wielu przyjaciół. Można mieć kilku przyjaciół w życiu, bo w przyjaźni nie chodzi o ilość, tylko o jakość. No, on mówi zawsze na temat i sensownie. Natomiast ich odpowiedzi są, oni po prostu są zakłamani, fałszywi i tak dalej. Myślę, że to są dwie bardzo ciekawe sceny. Już wchodzę na poziom interpretacji. Pierwsza to jest jak Kim, córka Stevena, która zakochuje się w Martinie, to jest ciekawe. Chce zrobić na nim wrażenie. Ona śpiewa w chórze i chce jakby popisać się przed nim, właśnie śpiewając piosenkę. I śpiewa ją fałszując straszliwie. Piosenka jest, nawet nie znam tej autorki tej piosenki, ale jakaś pewnie popularna piosenkarka młodzieżowa. I co jest ciekawe, ten tekst piosenki jest o tym właśnie, taki typowy młodzieżowy tekst. Mamy w sobie ogień i zapalimy go, wszystko będzie płonąć i tak dalej. I wiadomo, że to jest ciekawe, to jest metaforyczne oczywiście, że nie będziemy się spalać, natomiast to później się zaczyna literalnie realizować, bo ta rodzina się po prostu jakby w pewnym sensie spala, środka jest tutaj zniszczona. To jest ciekawe, bo ona nawiązuje do pewnego wzorca, który jest metaforyczny, jest poza nią, ale fałszuje, realizując go, fałszuje w swoim życiu i to się paradoksalnie zaczyna realizować. Znaczy ta metafora staje się czymś literalnym w ich życiu. I teraz druga scena, to jest scena, gdy Steven w desperacji próbuje ratować rodzinę, porywając Martina i grożąc mu, że go zabije. I Martin próbuje mu wyjaśnić, dlaczego on tak działa, a nie inaczej. Dlaczego to się dzieje, odgryzając sobie fragment swojego ciała, bo wcześniej ugryzł Stevena i mówi, co, i teraz mam cię głaskać po tej rance? Myślisz, że to ci pomoże? To będzie jeszcze bardziej bolało. Jedyny sposób, żebyś się poczuł lepiej, to jest właśnie to, co zrobię teraz. I odgryza sobie. To jest obrzydliwa scena, bardzo taka drastyczna. I on mówi, i to jest metaforyczne. To jest metaforyczne. I teraz to mnie uderzyło, bo mamy dziwną sytuację, w której ktoś, no on jest wariatem, znaczy mamy wrażenie, że jest wariatem, w której ktoś dokonuje czynu metaforycznie. No zazwyczaj jest tak, że metafory mają właśnie oderwać nas od literalności, po to, żeby nam przenieść nas na bardziej ogólny plan i zapośredniczyć pewne jednostkowe doświadczenia w czymś ogólnym. To jest odwrotnie. Znaczy tu się okazuje, że te jednostkowe czyny, takie bardzo zasadne, mają być metaforami. Czyli mamy tę Kim, gdzie metafora staje się czymś literalnym, a tutaj, gdy coś literalnego ma być metaforą. Odwrócenie kompletne, tak? I teraz mam wrażenie, że Lanthimos to genialnie pokazuje, znaczy, że my właśnie żyjemy w takim odwróconym świecie. Znaczy, to jest to, co ja jestem w stanie z tego filmu wynieść, bo więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o co w nim chodzi, bo on nas zostawia absolutnie z takim poczuciem klęski i takiego fatum, ale to już nie jest wcale fatum greckie. Tylko to jest takie właśnie sprowadzone na konkret, na ziemię, takie fatum, z którego się nie da nigdzie wyjść. Tam nie ma takiej jakby tej greckiej tragiczności, tam nie ma niczego właśnie ogólnego, to jest tylko ta jednostkowość. I wydaje mi się, że właśnie te dwa filmy są o tyle ciekawe, że one nam pokazują, że współczesna kultura właśnie tak jest zakręcona w tym kole, tak jak u Aronofskiego, tych ciągłych powrotów, takim kole, nie wiem, no semantycznym, semiotycznym, że nie jesteśmy w stanie zdecydować się na jakieś jedno rozwiązanie, prawda, co jest prawdą, co nie jest prawdą, ale nie jesteśmy w stanie wygenerować swoich mitów. Właśnie dlatego, że nie jesteśmy przekonani o inteligibilności świata w ogóle, tak? Więc co możemy robić? Możemy konsumować te stare mity, ale ciągle tylko je odwracamy i tworzymy patchworki, które są niezrozumiałe ostatecznie. Znaczy, gdy się próbujemy przeglądać w tym lustrze, to zostajemy z takim poczuciem bez sensu, znaczy niezrozumiałości i bez sensu. I moim zdaniem nic innego z tego nie może wyjść. W sensie, to jest ta diagnoza, która z tych filmów wynika. I to jest lekcja. Ona nie jest przyjemna i nie jest ciekawa, no ale właśnie ona się staje interesująca tylko na metapoziomie.
Mówiłeś o tej scenie, w której bohater stara się wytworzyć ze swojego działania metaforę, czy też jakby przedstawia swoje działanie jako metaforę, to oczywiście to myślę sobie, że jest to jakaś bezsilne tworzenie, może nie tyle metafory, ile bezsilna próba tworzenia misterium, to znaczy pewnego działania, które nosi w sobie coś o wiele więcej, wprowadza w inny świat i wyzwala, ale jak widzimy...
Tam są też te elementy wprost rytualne, znaczy takie już rytualne, całują go po nogach, kłaniają się, prawda, jak traktują jak bóstwo tego Martina, tak? Więc takie mamy quasi rytualne zachowania, no właśnie. U Aronofskiego jest to samo, że nagle z jakiejś tragicznej sytuacji z dzieckiem rodzi się kult, prawda, i nawet jest taki bluźnierczy, praktycznie eucharystyczny element.
To z kolei bardzo dosadne nawiązanie do właściwie sakramentu chrześcijańskiego. Ale zawsze to jest właśnie gdzieś przerwane w połowie albo wykrzywione, tak jakby ktoś chciał również nas przekonać, że albo jakiś mit zanikł, to znaczy jakby nie dalej nas nigdzie nie prowadzi, albo że właściwie, jak w tym przypadku tej swoistej parodii czy karykatury kultu chrześcijańskiego, że właściwie to, co miało być misterium, jest jakąś obrzydliwością, tylko i wyłącznie od dzisiejszego człowieka, tak? Że słyszy, że ma spożywać ciało pańskie, to właśnie dla niego jest to bardziej odpychające niż jest sposobem bliskości. Tak? Bliskość wyłącznie może być wtedy perwersyjna. No, tak? Nie można przejść na ten poziom, który sam Chrystus i Kościół poprzez sakrament bezkrwawy stara się przedstawić. Weszlibyśmy tutaj w różne uliczki, to autorzy nas prowokują, żebyśmy sobie różne rzeczy na temat ich dzieł myśleli, ale jak Państwo widzą, przede wszystkim my tutaj podnosimy białą flagę i mówimy, przepraszamy, ale ta mowa nie obudziła w nas ani jakiegoś oczyszczenia, ani jakiegoś poczucia wyzwolenia, ani też można powiedzieć z mojej strony przynajmniej chęci rozmowy z tymi autorami. Patrzę na ich dzieło i zastanawiam się, czy powiedzą mi kiedyś coś, co będzie jakimś logosem, tak? co będzie mogło być dopowiedziane do końca jako zrozumiała, czy otwierające na jakieś rozumienie treści. Tyle, proszę Państwa, dzisiaj w naszej rozmowie. To taka odsłona. Rozumiem, że znowu kolejne nasze podejście. Niedługo to inne oblicze mitów XXI wieku.
Myślę, że jeszcze będziemy eksplorować ten problem alegorii i symbolu, bo dzisiaj nie zdążyliśmy powiedzieć praktycznie jakby głębiej wejść w teoretyczne zaplecze tego i pokazania źródeł, skąd się to wzięło. To jest bardzo ciekawe. Ale no, każdy kolejny pewnie tekst kultury będzie nas do tego zachęcał.
Ciągle będziemy blisko tego. Tak. Ciągle będziemy blisko tego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Obecni tutaj Piotr Kaznowski i Paweł Milczarek. Dziękuję Państwu i do usłyszenia jak zwykle za tydzień w kolejnym konwersatorium w niedzielę o godzinie 13.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.